Dodatkowe zajęcia w szkołach, jak zapobiegać samobójstwom. Petycję z takim postulatem do Ministerstwa Nauki i Edukacji zaprezentowała właśnie grupa aktywistów. To ich reakcja na rosnącą liczbę prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków. W ubiegłym roku takich prób w Polsce było 2031. To o ponad 500 więcej niż rok wcześniej. W Warszawie przed gmachem resortu edukacji jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak miałyby wyglądać takie zajęcia?
To byłaby z jednej strony dla uczniów stała część godziny wychowawczej, a z drugiej bezpłatne warsztaty dla nauczycieli na początku nowego roku szkolnego, tłumaczy jedna z autorek petycji, psycholog Paulina Filipowicz.
Bo są takie szkolenia organizowane, ale one często są płatne, dodatkowe i nauczyciele muszą to robić na własną rękę.
Czego mogliby się nauczyć na takim szkoleniu?
Nauczyciele mogliby na przykład nauczyć się tego, jakie są pierwsze niepokojące sygnały. Mogliby nauczyć się tego, jak rozmawiać z dzieckiem, które jest w kryzysie.
Autorzy petycji zwracają uwagę, że niepokojąco rośnie przede wszystkim liczba prób samobójczych wśród młodych kobiet w wieku 13 i 14 lat.
Fasadowa instytucja to ma być pozorowanie kontroli wydawania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tak o Komitecie Monitorującym i regulaminie tej instytucji mówią samorządowcy, którzy mają w niej zasiąść. Jego powołanie to jeden z tak zwanych kamieni milowych, od których zależy wypłata środków z KPO. W Sejmie jest nasz dziennikarz Mariusz Piekarski.
Witam, dzień dobry.
Mariusz, a jakie zapisy regulaminu Komitetu Monitorującego budzą największe obawy samorządowców?
Przede wszystkim wszechwładza przewodniczącego komitetu, którym jest oczywiście przedstawiciel rządu, a dokładnie ministra funduszy. Tylko on miałby prawo zamawiać opinie, ekspertyzy, analizy dotyczące wydawania pieniędzy z KPO. Nie wiadomo też, jakie dokładnie komitet miałby uprawnienia, jak miałby monitorować reformy i inwestycje objęte KPO, bo tego w regulaminie po prostu nie opisano. Tak mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, przedstawiciel Związku Miast Polskich w komitecie.
To będzie instytucja o charakterze fasadowym, nieznaczącym, taka, która będzie miała mało kompetencji takich konkretnych, a członkowskich nie będą mieli narzędzi do nadzorowania całego tego procesu wdrażania KPO.
Obawy budzi też fakt, że według regulaminu komitet miałby zbierać się minimum raz do roku i tylko przedstawiciel rządu mógłby zdecydować, czy komitet zbierze się częściej. To kolejny przykład, że rząd chce udawać tylko, że wypełnia kamienie milowe, mówili dziś samorządowcy. Ja przypomnę, że komitet monitorujący miał działać już od czerwca. Z Sejmu Mariusz Piekarski.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM. Witamy Krzysztofa Berendę i jego gościa. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Naszym gościem profesor Joanna Tyrowicz, ekonomistka, specjalistka od rynku pracy, członkini Rady Polityki Pieniężnej, ale przede wszystkim naukowiec i na tej roli się skupimy. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, nawet naukowczyni. Dzień dobry.
Naukowczyni, tak, możemy też i w ten sposób. Dwie godziny temu Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące urodzeń. No i wyszło na to, że w zeszłym roku urodziło się 305 tysięcy dzieci. To jest najgorszy wynik od II wojny światowej. Czy my zaczynamy wymierać?
Sformułowanie zaczynamy jest opóźnione, sformułowanie wymierać jest przesadzone. Generalnie rzecz biorąc, zmiany demograficzne w Polsce zachodzą przynajmniej od 30 lat i co do zasady nie będzie nigdy rodziło się tyle dzieci, co w czasach wyżej lat 81-83, także dlatego, że nie ma już tyle kobiet w wieku rozrodczym, żeby urodziły tyle dzieci, żeby ich było więcej.
Ale jest nas coraz mniej Polaków. No jak sobie weźmiemy zeszłoroczną liczbę zgonów i urodzeń, to wychodzi na to, że jest nas mniej o 140 tysięcy ponad, taki jest bilans.
Ja rozumiem, też weźmy pod uwagę, że jesteśmy jednak w roku popandemicznym z różnych względów, to może mieć znaczenie i dla liczby zgonów, i dla liczby urodzeń. Tylko, że ja nie rozumiem, co mam robić z tą informacją. Znaczy, wszystkie populacje krajów rozwiniętych się kurczą. Taka jest przed nami demograficzna przyszłość i każdemu, kto przyjdzie i będzie opowiadał, że coś się da z tym zrobić, można się kurczyć nieco wolniej, ale nie można zatrzymać kurczenia. Jedynym sposobem rozwiązania kurczenia jest oczywiście aktywna polityka imigracyjna, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać.
Tak, ale jak ekonomistka widzi takie dane, to jakie skutki dla nas widzi? Co to będzie oznaczało dla mnie, dla pani, dla naszych słuchaczy, dla naszych portfeli, dla naszego życia w przyszłości?
No, pod warunkiem, że będziemy cały czas powiększać tort, to znaczy, że będziemy go dzielić na mniej osób.
Okej, okay, i co to będzie oznaczać?
Dobrze.
Ale jak będzie mniej, to będzie mniej osób pracujących.
Każdy dostanie większy kawałek tortu.
Dobra, to, ale to włóżmy kij w mrowisko. Czy w związku z tym będzie komu pracować na nasze emerytury, na przykład 30-40-latków?
Żeby mówić o tym, że wytworzyliśmy jakąś wartość do podziału pomiędzy pracujących a osoby, które już pracować nie są w stanie, no to patrzymy nie tylko na liczbę osób pracujących, ale też na wydajność pracy i to, co stoi za rozwojem ludzkości od 200 z górką lat, to jest wzrost wydajności pracy, a nie wzrost populacji. Wzrost populacji oczywiście różne kwestie do połowy XX wieku ułatwiał, ale no to już nie będzie wzrostu w populacji. Znaczy, no tak jest.
Dobra, czy w związku z tym stać nas na utrzymanie obecnego wieku emerytalnego?
Wiek emerytalny jest tylko jednym z parametrów systemu emerytalnego i tu już przechodzimy do badań i też chciałabym zwrócić bardzo uważnie Państwa uwagę na to, czy bardzo zdecydowanie Państwa uwagę na to, że nie, to co teraz powiem, nie jest w żaden sposób związane z realizowaniem mandatu członkini Rady Polityki Pieniężnej. To jest efekt naszych badań w szerokim zespole 2013 roku i teraz mogę odpowiedzieć na pytanie. Wiek emerytalny jest tylko jednym z parametrów systemu emerytalnego. Co mam przez to na myśli? To jest to, że system emerytalny musi być przejawem jakiegoś rodzaju konsensusu społecznego do tego, do czego ma służyć. Jeżeli system emerytalny ma zapewniać coś, co politycy lubią nazywać godnymi, a coś, co ludzie pewnie z tyłu głowy mają jako przymiotnik wysokie emerytury, no to niestety matematyki nie da się oszukać. I mam przez to na myśli, że jeżeli będziemy wszyscy żyli coraz dłużej, to albo musielibyśmy bardzo zwiększyć składkę, by móc pobierać emeryturę tak samo wysoką przez większą liczbę lat, albo musielibyśmy bardzo obniżyć emerytury, jeśli nie chcemy ruszyć wieku emerytalnego. I nie jest to tylko problem Polski. Dla ustalenia uwagi, Niemcy, jeśli nie zrobią niczego z parametrami swojego systemu emerytalnego, będą mieli za 30 lat o 25% niższe emerytury.
I szerzej o tym porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy już teraz w radiu internetowym RMF24, ale też na stronie internetowej RMF24.pl oraz naszym Facebooku i Twitterze. Zapraszam.
Dziękujemy. I jeszcze cytat. Wszystkie populacje krajów rozwiniętych się kurczą i taka jest rzeczywistość, mówiła profesor Joanna Naterowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Jak dodała, liczy się wzrost wydajności pracy, a nie wzrost populacji. Polecam ciąg dalszy tej rozmowy w radiu internetowym RMF24 oraz na stronie RMF24.pl, a fakty wrócą o 13.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.